Dobrze, w takim razie kolejna lekcja z listu do Rzymian, cały czas rozdział 14. Dzisiaj prawdopodobnie zakończymy ten rozdział. I teraz mam pytanie, zanim zaczniemy. Czy są pytania do rozdziału 14? Do tego, co już mamy przestudiowane. Czyli komu służymy? I pierwsza lekcja jako słudzy Boga, podejście do świąt i diety żydowskiej. Przede wszystkim. I ja zadaję pytanie, czy są jakieś pytania? Czy są jakieś kwestie, które należałoby poruszyć? Czy ktoś ma jakąś odmienne zdanie i chciałby się nim podzielić? Na przykład. Jeśli nie, zróbmy sobie takie króciutkie przypomnienie tych dwóch poprzednich lekcji. Była taka lekcja, komu służymy, i tam było o Bogu w 14 rozdziale. Co pamiętacie z tej lekcji o Bogu?
Nie jest zależna od diety i obchodzenia świąt.
Czy kwestia podobania się Bogu jest uzależniona od diety i świąt?
Nie.
A od czego jest uzależniona?
Tego, czy wierzący robią to, co robią, z przekonaniem.
Z wiarą i przekonaniem.
Wątpliwości są grzechem. Ok. I mamy jeszcze jedną lekcję omówioną. Podejście do świąt żydowskich oraz czystych i nieczystych pokarmów. Pamiętacie w ostatniej lekcji coś? Jakie wnioski tam były? Kto to są przekonani i nieprzekonani?
Mamy tu ewidentnie wątek między Żydami i poganami, wierzącymi z Żydów i z pogan.
Taki główny wątek, tak?
To jest główny wątek.
Przekonani to ci wierzący z Żydów i pogan, którzy wiedzą, że...
Którzy wiedzą, że nie ma nic samego w sobie nieczystego.
A nieprzekonani to ci, którzy są...
Znaczy, oni nie muszą jeść wszystkiego. To nie jest wykluczone, że wierzący Żyd, nawet jeśli ma przekonanie, że nie ma nic nieczystego, to on wcale nie musi zaraz tutaj zmienić diety i zacząć jeść wieprzowinę, a odstawić wołowinę i baraninę. Tak? Już tak mówię bardzo kolokwialnie. On dalej może to jeść, bo jest to pewne przyzwyczajenie, pewna tradycja, natomiast on nie ma jak gdyby, on ma świadomość, że gdyby zabrakło tego i musiałby zjeść coś innego, to on ma świadomość, że to nie będzie grzechem. Więc tu też nie chodzi też o pewne takie właśnie skrajne poglądy, bo też to ma wiele odcieni różnych. Natomiast ci, którzy wiedzą, oni wiedzą o tym i nie mają jak gdyby... nie mają tej bojaźni, nie mają tego strachu, że może coś robią nie tak, tak? Natomiast
ci uznają pewne rzeczy za nieczyste, jeśli ich wystrzegają.
Tak, a ci nie mają takiego przekonania, oni uznają, że są pewne rzeczy i czyste i nieczyste, zgodnie też z tym, co mówi na przykład prawo mojżeszowe, ale są też tacy, którzy wychodząc z pogaństwa odcięli się więcej niż trzeba, tak? Czyli też przestali w ogóle jeść pewne rzeczy, bo one mogą być ofiarowane bożkom na przykład. I on woli w ogóle tego nie ruszać, tak? Drugi natomiast, tak jak list do Koryntian mówi, to on wszystko, co w jatkach kupuje, je, nie pyta. Tak, jeden tak, drugi tak, tak. Jeden w ogóle wina nie będzie pił, drugi uważa, że to nie jest tragiczne, nic się nie stanie, natomiast wszystko z rozwagą, tak? A drugi powie kompletnie nie, bo to prowadzi do tego, co tam było w świątyniach, co ja oglądałem, ja tego w ogóle nie chcę. I teraz jeden będzie miał takie przekonanie, drugi inne. Dlatego głównym wątkiem jest wątek ten Żydzi poganie wierzący, ale też on ma swoje odcienie, które też widać w innych fragmentach Słowa Bożego. I dzisiaj, jak popatrzymy nawet na wierzących z Żydów, czy wierzących z pogan, to też różne takie różne kwestie się mogą pojawiać w większym lub mniejszym stopniu. I warto mieć to na uwadze. Tak, że ta dieta jednak ona nie wpływa, ale rzutuje na relacje, o których dzisiaj będziemy mówić. Że ona nie wpływa na posłuszeństwo Bogu, ale jeśli ktoś robi coś bez przekonania, no to już wtedy rzutuje.
Zauważyliśmy też, że absolutnie nie chodzi tutaj o wolność we wszystkim, czyli na przykład wolność w przestrzeganiu jakichś tam świąt pogańskich, że teraz każdy może, tak. Bo on ma przekonanie, że to jest dobre i tak dalej. No, na samym początku już to stwierdziliśmy, że tak nie jest i potem tylko się to potwierdza. Są rzeczy, które Bogu uwłaczają i Bóg nigdy do nich się nie przyznaje, bez względu na przekonanie człowieka. Że nie o takie absolutnie rzeczy tutaj chodzi, że to miejsce na przykład nie mówi zupełnie o świętach, które my znamy jako Boże Narodzenie.
Tak,
to w ogóle to miejsce nie mówi o tym i tam nie było tego tematu.
Te kwestie trzeba rozważać, to owszem można, ale korzystając z innych fragmentów Słowa Bożego, z innych
nie wrzucać na siłę po prostu tutaj.
Na szyję, tak, tutaj, żeby sobie coś udowodnić, tak? Dlatego, że kontekst wskazuje wyraźnie, że jedyne święta, które można obchodzić Bogu na chwałę, to są te, które Bóg ustanowił. Bo jeżeli popatrzymy na święta żydowskie i na dietę, którą Bóg dał Żydom, to jest autorem tego zapisu, jest Bóg.
Tak.
Bo nigdzie Bóg nie ustalił, żeby świętować prawosławną bądź katolicką Wielkanoc, czy święta Bożego Narodzenia, katolickie czy prawosławne, tak? Bo już nie mówię o protestanci, bo protestanci się podpięli albo pod jedne, albo pod drugie, w zależności gdzie żyją.
Tak.
Oni nie mają własnego terminu. Oni się podpięli albo pod katolicki, albo pod prawosławny, w zależności od tego, gdzie funkcjonują. Bo jeżeli gdzieś na wschodzie, typu Rosja, Bułgaria, gdzieś tam są wierzący, to oni się podpinają pod prawosławne, bo tam to jest czas państwowych świąt, tak? Tam, gdzie jest bardziej silny i gdzie jest ta tradycja zachodniokatolicka, nie wschodniokatolicka, zachodniokatolicka, czyli rzymska, no to wtedy tu mamy te, podpinają się pod te. Natomiast o nich dlatego nie wspominamy. Tak samo, bo tego Bóg nie ustanawiał zwyczajnie, to ustanowili ludzie, więc trudno tutaj wkleić to, tak? Bo to nie wytrzyma próby tekstu. To nie wytrzyma próby tekstu Słowa Bożego, w którym o tym ani słowa. Natomiast też już wspomniałem, że jeżeli chodzi o tak zwaną, nazwijmy to już taką umowną nazwą Wielkanoc, tak? To jest moment, ten czas, wspominanie śmierci i męki Chrystusa, tak? No to mamy takie święto za każdym razem, kiedy się spotykamy i łamiemy chleb i wino, to wtedy świętujemy w cudzysłowie Wielkanoc, tak? Ale jest to ten czas, kiedy wspominamy śmierć Pana, tak? Który umarł za nasze grzechy. I to jest nasze wielkie święto, jak mówi pierwszy list do Koryntian. Okej, czyli
chyba
tutaj
tłumaczenie Starej Biblii Gdańskiej nawet używa tego słowa Wielkanoc w kontekście właśnie
Wielkanoc,
Chrystus,
tak,
wasza Pascha.
Wasza Wielkanoc, tak. Pascha, a tam wasza Wielkanoc. Tak, 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 tak. Tak, no wtedy tam chyba ci czytelnicy kilkaset lat temu nie do końca by zrozumieli, co to znaczy Pascha, więc Wielkanoc dla nich była bardziej zrozumiałym sformułowaniem niż Pascha. My dzisiaj troszeczkę bardziej jesteśmy obeznani w słowach i mamy słowniki różne. Wtedy nie było czegoś takiego. Jedynym źródłem była Biblia i nikt nie mógł sobie sprawdzić, co to słowo znaczy, bo nikt nie miał do tego dostępu. Nie było internetu, nie było tylu narzędzi, więc to też jest bardzo ważne, że tłumacze o tym musieli pamiętać, przekładając Biblię na jakiś konkretny język. Okej. Dobra, czyli możemy przejść sobie dalej do tej trzeciej naszej lekcji. To jest lekcja kolejna też z serii Jako słudzy Boga, bo mamy komu służymy, tak? Czyli o tym, komu służymy, a teraz my jako słudzy Boga, tak? Mamy pewne zrozumienie odnośnie świąt, tak? No i teraz jeśli już mamy pewną podstawę biblijną, do tego rozumiemy, jakie to miejsce zajmuje w życiu chrześcijanina, jakie to miejsce zajmuje, w jakim zakresie to miejsce, ta kwestia zajmuje miejsce w relacji z Bogiem, tak? No bo już wiemy, tak? Jak? Omówiliśmy to sobie, na ile zajmuje, co nie zajmuje. Teraz przejdziemy sobie do kwestii postawy wobec jedni, wobec drugich. A ona pośrednio rzutuje na relacje z Bogiem. Chcąc, nie chcąc. Więc dzisiaj będziemy omawiać sobie tą kwestię, czyli jako słudzy Boga postawa jedni wobec drugich przez pryzmat właśnie tematu, czyli diety, świętowania, ale we wnioskach i w zastosowaniu chciałbym to potraktować, tę kwestię, którą dzisiaj będziemy rozważać, troszkę szerzej, żebyśmy też my mogli to zastosować. Bo z racji tego, że nie ma wśród nas wierzących z Żydów, którzy by praktykowali te rzeczy i nie mieli inne zrozumienie, ciężko nam będzie dosłownie to zastosować w życiu. Natomiast jest to bardzo wartościowa nauka, która kontynuowana jest w 15 rozdziale bardzo intensywnie i nawiązuje do rozdziału 14. Więc dzisiaj zaczniemy sobie to pod tym kątem i za tydzień będziemy kontynuować to w 15 rozdziale i sobie znajdziemy też zastosowanie dla nas dzisiaj tutaj w tym miejscu, gdzie żyjemy. Ok? Spróbujemy sobie to zrobić. Więc taki mamy tytuł, jako słudzy Boga, czyli postawa jedni wobec drugich przez pryzmat diety i świętowania. No i oczywiście dwie rubryczki. Pierwsza na 1/3, druga na 2/3 kartki. Przestrzegający diety, postawa wobec braci i traktujący każdy dzień i pokarm jednakowo, też postawa wobec braci. Gotowi jesteście do czytania?
Tak.
Czyli pierwsza to jest przestrzeganie, przestrzegający diety i dnia, ich postawa wobec braci, tych drugich, i traktujący każdy dzień i pokarm jednakowo, też ich postawa wobec tych drugich braci. Kto będzie czytał?
Tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc Ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie. Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia, w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie jest wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem.
Jeszcze dwa wersety z następnego rozdziału przeczytaj.
A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu.
Mhm. Dziękuję. No dobrze, to teraz patrzmy na te fragmenty, na te zapisane treści, które mówią o relacjach wzajemnych. Bo mamy już omówione dużo, mamy podstawy, więc możemy przejść do tego, co jest kwintesencją tego fragmentu. Popatrzmy sobie po kolei na...
To już pierwszy werset.
Tak, co mamy? Mhm.
Że należy przyjmować tego, który, jak tu jest określone, jest słabym wierzą. Trzeba wiedzieć, co to znaczy w kontekście, tak?
Tak, to nie znaczy, kto ma przyjmować? Kto ma przyjmować kogo?
No, ci, którzy tutaj są określeni
jako przekonani.
Przekonani.
Tak, ty, którzy...
Są nieprzyjemni. No,
tak, to jest jedna kwestia.
Mocni, słabi, tak tu się
nazywa. Ale jeszcze tu jest jedna kwestia poruszona.
Nie po to, aby się sprzeczyć.
Tak. To zapiszmy w jednych i w drugich. Nie sprzecza się, aby udowodnić swoje racje. I jedni i drudzy. Bo czasami jest tak, że może być tak, że ktoś tak, jak oni tam pojawili się i zaraz zaczynali wszystkich do pionu ustawiać. Albo mogła być taka sytuacja, że ci drudzy też zaczęli tych do pionu ustawiać. I na wejściu już jest co? Konflikt. O rzeczy,
które nie są istotne.
O które nie należy mieć konfliktu w ogóle. Więc przyjmujcie ich, nie spierajcie się o te kwestie sporne, bo sporną kwestią jest tu dieta święta, tak, czyli obyczajność pewna. Żydzi mieli swoją obyczajność, a wierzący z pogan mieli swoją obyczajność. Ona nie zawsze była zbieżna, tak jak wiemy, bo poganie, którzy się nawracali, czasami, nie tylko czasami, w wielu przypadkach byli to ludzie, którzy co? Uczęszczali do synagogi, znali zwyczaje żydowskie, natomiast też czego nie robili? Jeżeli nie byli konwertowani na wiarę żydowską, to nie świętowali tego, mhm. dlatego że nie mieli możliwości, ponieważ nie byli obrzezani, tak? Nie przeszli tych wszystkich takich rytuałów, które były z tym związane i oni oczywiście uczęszczali, słuchali, tak jak na przykład Korneliusz, on był przyjazny Żydom, natomiast on był nieobrzezany, więc trudno powiedzieć, że on przestrzegał wszystkich ustaw i przepisów zawartych w prawie. On był miły Bogu, bo chciał żyć pobożnie. To, co był w stanie, to stosował, tak? Mhm. Czyli chciał żyć uczciwie, dawał na świątynię, dawał na jałmużny Żydom. To, co mógł, to robił. Natomiast on nie był w stanie być posłuszny prawu mojżeszowemu, bo zwyczajnie nie był do tego przygotowany. On nie był prozelitą tak zwanym, tak? Natomiast poganie często oni mieli kontakt z wiarą żydowską. Natomiast jak się nawracali z wiary pogan, to też odwracali się od tego swojego życia i też mieli pewną obyczajność, którą żyli. Tak? To, co oddzielili, to oddzielili, ale często ona nie była zbieżna z obyczajnością wierzących Żydów. Także to warto pamiętać, że te kwestie sporne wynikały też z pewnej obyczajności, związanej ściśle z tym, jak praktykowali codzienne życie również. Ok. Dalej zobaczcie, co mamy. Czyli nie sprzeczają się o kwestie sporne ani jedni, ani drudzy, a ci, którzy przyjmują takie osoby, które mają pewną inną obyczajność, tak? Pewne ograniczenia, pewne, byśmy to nazwali, żeby się nie kłócić z nimi, nie spierać, nie uświadamiać ich na siłę, tak? Tylko pozostawić to przekonaniu, sumieniu. Dalej, co mamy, zobaczcie. Trzeci werset.
Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je.
Czyli ten, który je, który nie robi różnicy między jedzeniem, tak, ma nie lekceważyć tego, który ma ograniczenia pewne. I to słowo lekceważyć, to znaczy pogardzać, mieć za nic. Taki, wiecie, taki głuptas. Tak? Nie ma się co z nim liczyć. On tam niewiele wie, ale też to jest, chodzi o co? Nie chodzi o to, że ty w głowie tylko masz, tak? Ale jak Słowo Boże mówi to, co jest w głowie, tak?
I
w sercu, to przejawia się w postępowaniu. I wtedy słychać to w tym, jak się rozmawia z tym, jak się mówi, jak się pewne rzeczy, jak się zachowujesz, to widać, że lekceważysz człowieka. Masz go za gorszego. To jest bardzo ważne, że to się też przejawiało w postępowaniu. Więc ci, którzy nie mają takich ograniczeń, mają nie lekceważyć, nie pogardzać, nie mieć za nic tych, którzy mają te ograniczenia, tak? A ci drudzy? Oni są bez winy? Są, jeśli nie potępiają tych, którzy wszystko jedzą. I tu jest słowo krino, czyli wydać na kogoś wyrok, osądzić kogoś, że to, co on robi, on jest winien. Tak? Określenie, wydanie na niego wyroku. Za to, co robisz, jesteś winien. Tak? Jeżeli jesz wszystko, to tak jak pamiętacie, była historia, po co się pierwszy sobór w Jerozolimie zebrał. Właśnie dlatego, że przyszli nauczyciele tam do jakiego to miasta, gdzie Paweł był?
Antiochii.
W Antiochii. Powiedzieli, nie możecie być zbawieni, jeśli nie obrzeżecie się i nie będziecie zachowywać zwyczajów żydowskich. Nie możecie być zbawieni. To było wydanie wyroku. Ludzie byli zbawieni, oni wydali wyrok. Potępieni będziecie, jeśli tego nie zrobicie. I to było jak gdyby takim katalizatorem do tego, żeby Paweł wybrał się do Jerozolimy i raz na zawsze sprawę załatwił. Że zbawienie nie jest z stania się prozelitą, przejścia na wiarę żydowską, przejścia na prawo mojżeszowe i szukanie tam usprawiedliwienia. Że to nie jest źródło ani dodatek do zbawienia. Bo też nie tylko zmiana źródła, ale jeśli, owszem, uwierzyliście w Jezusa, ale jeśli tego jeszcze nie zrobicie, nie możecie być zbawieni. Jezus wam nie pomoże. I Paweł w liście do Galacjan bardzo ostro takie nauczanie piętnuje. Więc tutaj mamy sytuację, że ci, którzy przestrzegają diety, to oni też są przekonani, ale co? Mogą mieć ich przekonanie, może rzutować na postawę wobec drugich, bo oni uważają, że to ma swoje znaczenie w zbawieniu. Tak? I to jest niebezpieczne, dlatego że to jest postawa bardzo radykalna i błędna. Ona wydaje wyrok na drugą stronę, więc ci, którzy zachowują dietę, nie mają prawa osądzać tych, którzy nie mają takich ograniczeń. Tak? Czyli potępiać, nie wolno wydawać wyroku na takiego kogoś. Czwarty werset co mówi? Mają nie osądzać właśnie. Zobaczcie, 14-13. Co tam jest napisane? 14-13.
Nie osądzajcie jedni drugich.
Nie osądzajcie jedni drugich. Nie wydawajcie na siebie wyroków. Tak? Bo powody mogą być różne. Tak? Tu chodzi o to, że ktoś zachowuje dietę, tak? W tym wypadku chodzi o Żydów i pogan, bo też i kontekst rozdziału 15 na to wskazuje. I ten, który jest z Żydów, może wydać wyrok na tego, który mówi, a ty, to mówi, to ci nie wystarczy, widzisz, ty grzeszysz, grzeszysz. Tak. A ten drugi mówi, nie, to ty grzeszysz, bo ty dokładasz do zbawienia. Ale pytanie, najpierw zapytaj o motywację, dlaczego ten człowiek to robi. Może on wcale tego nie robi dla zbawienia. Może on po prostu to dla zdrowia robi. Po prostu. Może po prostu podchodzi do tego jako do tradycji narodowej. Powody są ważne jeszcze. Tu chodzi o to, że to jest jak gdyby przyczynek do zbliżenia się do Boga. I Paweł mówi, że ani to nie zbliża do Boga, ani to. Ani wolność nie zbliża, ani to ograniczenie nie zbliża. Do Boga zbliża czyste sumienie. Żeby o tym pamiętać. Teraz ta postawa jest bardzo ważna, bo z jednej i z drugiej strony może nastąpić postawa wywyższania się. Tak? Że ja wiem więcej, ja wiem lepiej. Ktoś może nie mieć pewności, ale może być tak, że ktoś ma pewność, tak? I on uważa, że wie lepiej. Więc Paweł mówi, to nie jest temat do dyskusji. Rób, co uważasz, ale nie osądzaj brata. Rób, co uważasz i niech on ci nie mówi, ale i ty mu nie mów, żeby to nie zaważyło na waszej dobrej, braterskiej relacji. Musicie się kierować miłością Chrystusową. Zobaczmy 10 werset. Nie wolno potępiać, lekceważyć, tak? Powtórzone to jest, zobaczcie.
Gdyż każdy stanie przed Trybunałem Chrystusa.
Właśnie, i teraz jest ten kontekst, o którym mówiliśmy już wcześniej, tak, że ty Chrystus kiedyś będzie osądzi jednego i drugiego, tak? Więc ty nie osądzaj i nie lekceważ, bo będziesz musiał za to
odpowiedzieć.
Będziesz musiał za to odpowiedzieć. Zobaczcie, jak Jakub formułuje też tą kwestię osądzania, trochę w innym kontekście, ale bardzo ważne słowa mówi. Zobaczcie, 4 rozdział listu Jakuba, 11-12 werset ze wskazaniem na 12, dlatego że Jakub porusza troszkę inną kwestię poniżania brata. Tam diety, o diecie nie ma mowy, nic o świętach, ale jest jedno stwierdzenie właśnie takie istotne dla nas również w wersecie 12, ale przeczytajmy 11 i 12.
Wiktor, przeczytaj.
Nie osądzajcie jedni drugich, bracie. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego?
Kim jesteś, że osądzasz drugiego? Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który sądzi. Dlatego Paweł mówi również, wszyscy staniemy na sądzie Jezusa, tak? Przed tym Trybunałem Chrystusa, tak? Ale to jest swego rodzaju sąd, tak? Dla wierzących. Więc nie osądzajcie jedni drugich i nie potępiajcie jedni drugich. Nie lekceważcie. Dlaczego? Bo staniecie przed sędzią. Bo w tym momencie wy zaczynacie opiniować coś, co do was nie należy. Tak? A jeszcze w kwestii, w której w ogóle nie należy w ogóle tego kryterium brać pod uwagę. Bo kryterium tego, czy świętujesz, czy nie świętujesz, czy jest, czy nie jest, nie jest brane pod uwagę w kwestii usprawiedliwienia, w kwestii zbliżenia do Boga bezpośrednio, jako części życia religijnego, tak bym powiedział. Tak? Bo to jak gdyby jedzenie i te świętowanie ma dużo aspektów różnych. Natomiast tu chodzi o tę właśnie taką relację w kwestii, że to mnie zbliża do Boga, to jest część mojego życia religijnego. Nie, Paweł mówi, jedzenie, te rzeczy w Nowym Przymierzu nie są częścią życia religijnego. I nie należy ich w taki sposób traktować. Dlatego nie należy lekceważyć, osądzać. Każdy po swojemu, jak mu sumienie podpowiada. Więc mówimy tutaj ciągle o tej relacji, kwestii religijnej, jako części życia religijnego, bo jedzenie, czas wolny jest częścią naszego życia. Natomiast jeżeli ono się staje częścią życia religijnego, no to jak gdyby może być niebezpiecznie. Bo wtedy musimy sprawdzać, co Słowo Boże mówi o życiu religijnym w Nowym Przymierzu i jak ma wyglądać pielęgnowanie relacji z Bogiem.
Na czym ma być zbudowane?
Na czym ma być zbudowane? Oczywiście te rzeczy codzienne mają wpływ na to, ale pośredni, tak? Nie bezpośredni, nie są częścią prawa. Tak? Jak źle spędzamy wolny czas i zamiast przyjść na nabożeństwo, gramy w szachy albo robimy coś innego, no to jest problem, to jest nasz wolny czas, ale on wpływa na nasze życie religijne, prawda? Dlaczego?
Na nasz stan duchowy.
No bo to pokazuje, jak traktujemy Pana Boga, tak? Jakie on miejsce zajmuje, czy go szanujemy, czy go kolokwialnie mówiąc zostawiamy sobie w domu, lekceważymy, tak? I to jest bardzo ważne, nie? Tak samo kwestia, nie wiem, jedzenia. No, jeżeli coś tam mówiłem już kiedyś, niezdrowego zjemy i nas się brzuch rozboli, bo jesteśmy lekkomyślni i nie przyjdziemy na społeczność, tak? Bo nas coś tamtego, no to gdzie byłeś wcześniej? Dlaczego nie pomyślałeś o tym? To zbudowanie będziesz miał w domu, leżąc, umierając, zamiast się modlić do Boga i studiować Słowo Boże? Zastanów się nad tym, prawda? Więc pośrednio wiele rzeczy ma znaczenie, tak? Czy nasze decyzje pewne, które nam pozwalają na coś, planowanie jakiegoś tygodnia, dnia, to jest część naszego życia. Natomiast to nie jest bezpośrednio część religijna. Ona wpływa na nasze życie religijne pośrednio, więc też Bóg daje mądrość, żeby głupot nie robić w życiu i nie lekceważyć tego, co jest święte. Tak? Ale tu mówimy o innej kwestii jedzenia, słuchajcie. Mam nadzieję, że to widzicie, rozumiecie. Ja specjalnie robię te takie wstawki, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć, żeby to było jasne. Na ile to jest możliwe, próbuję wam to tłumaczyć. Bo Paweł porusza tą kwestię bardzo wyraźnie. To jest część życia religijnego, bo tak było w prawie mojżeszowym. Dieta święta to była część życia religijnego. W tym Żyd pokazywał, że jest posłuszny Bogu. Tak samo u pogan. Święta i te wszystkie uczty na cześć bogów pokazywały jego posłuszeństwo tym bożkom. To była część życia religijnego. Nagle się okazuje, że tutaj nie, żeby wszystko było okej. Okay. To pozostawiasz na boku. Tak?
A tutaj posłuszeństwo Bogu pokazuje się miłością do braci.
Postawą, tak? Więc to jest ważne też, żeby zobaczyć te kwestie i umieć je sobie poukładać. Zobaczcie następny fragment, tak? 13 werset.
Nie osądzać jedni drugich, tak? Ale raczej uważać na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się.
Tak. Nie osądzać. Coś więcej trzeci raz, jeszcze. Ale... Zastąp te kwestie osądzania i lekceważenia, zastąp to, nie zostawiaj pustki. Tak jak wiele razy Paweł to robi. Kto kradnie, kraść przestanie i co? Niechuczciwą pracą, czyli zastąp to, zamień to czymś innym, tak samo tu. Zamiast tego uważaj, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia lub upadku. Czyli szanuj go, nie lekceważ go, nie potępiaj go. Spróbuj się postawić z jego strony. Zrozum go po prostu. Tak? I zrób wszystko, żeby być dla niego zbudowaniem. Jeżeli widzisz, że on sobie nie radzi, a ty rozumiesz kwestię, a widzisz, że on sobie nie radzi, on cię osądza, to on sobie nie radzi. Ale jeśli ty rozumiesz, to ty sobie poradź. Ty go zostaw, ty zrób u siebie porządek. Ty sobie poradź z tym problemem, który ty masz wobec niego. I będzie dobrze. A nim to Bóg mówi, ja się zajmę. Tak? Czyli ten, który je wszystko, tak? Który nie ma ograniczeń, tak? to musi uważać, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia lub upadku temu drugiemu, tak? Być zbudowaniem dla brata, szanując jego odmienne poglądy w tej kwestii, która nie jest bezpośrednio przełożeniem na życie duchowe. Tak? Bezpośrednio. Zaznaczam kolejny raz. Bezpośrednio. I ten drugi tak samo. Bo to jest tak, ty rozumiesz wszystko, on nie. No ale może i on rozumieć, tak? Jeżeli ty potępiasz, to przestań. Zrozum tego brata. Może on coś wie, czego ty nie wiesz. Może on wcale nie musi tak samo myśleć, jak ty, Paweł, mówi. Więc błogosław go. Nie dawaj mu powodu do takiego zachowania, tak? Czyli miejmy troskę o drugich, tak? Uważajmy na innych. Nie drażnijmy go. Bo to nie ma znaczenia, tak? Na początku co przeczytaliśmy? Nie spierać się o sporne kwestie. I teraz postawa wpływa na to, czy ten spór będzie trwał, czy będzie zażegnany. Przynajmniej z jednej strony. A najlepiej, żeby z dwóch, no bo to są rady dla wszystkich, jednych i drugich. Zobaczcie 15 werset. Ci, którzy jedzą wszystko, tak, którzy nie mają ograniczeń, co mają robić? 15 werset co mówi?
Swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus.
Mają postępować zgodnie z miłością.
Tak, postępować zgodnie z miłością i nie zasmucać swoim ostentacyjnym podejściem do kwestii pokarmu wobec tego, który nie ma dobrego rozeznania albo który ma inne rozeznanie, a to jest brat, za którego umarł Chrystus. Czyli nie bądź ostentacyjny, nie drażnij go tym, tak, że ty tutaj jesteś taki wielki, wszystko wiesz i ciągle mu to pokazujesz. Zostaw, nie rób tego, bo to nic dobrego nie da i będziesz prowokował go do osądzania. Po co? W jakim celu? Szesnasty werset, zobaczcie, o kim tu jest mowa w szesnastym wersecie. Jak myślicie, o której grupie? Jak przeczytacie, 15, 16, to o kim 16 mówi?
O, te, którzy wiedzą.
Którzy mają ograniczenia, tak? Czy o tych, którzy nie mają?
Jeden z waszych dobrych będzie bluźniany.
No.
Ci, którzy mają ograniczenia, nie bluźnią z powodu tego, że wyjecie, tak?
Tak. No więc czy mamy tutaj coś o tych, co mają ograniczenia?
No, że mogą tak z powodu właśnie tego...
Mogą źle mówić o wolności tych braci, drugich. Właśnie to, co mówiłem wcześniej, że może to ich prowokować do złego postępowania, bo będą źle o tym mówić, tak? Mogą być zgorszeni tym, że ktoś inny nie ma tych ograniczeń, tak? Nie wiedzą, że nie ma nic same w sobie nieczystego. I to może być powodem tego, że będą źle mówić o tamtych. Więc oczywiście to jest ich odpowiedzialność, ale po co mieć w tym udział? Tak? Paweł mówi, po co? Nie trzeba mieć w tym udziału. Błogosław. Nie bądź taki epatujący swoją wolnością. Tak? Zostaw to dla siebie. Zobaczcie werset 19. Tak? Kolejny fragment.
Dążyć do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
Tak, czyli zgodnie z miłością. Wszyscy, prawda?
Wszyscy.
Dążyć do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
Tak.
Tak. Bo jeżeli ty właściwie postępujesz, bo bo też no niestety wierzący się niczym nie różnią od niewierzących, oprócz tego, że są zbawieni czasami, nieszczęście, ale niestety żyją w tych ciałach i czasami jest tak, czasami nie czasami jest tak, że nie widzą troski drugiej strony, tego, że ktoś dba o to, żeby nie być takim zgorszeniem, chce jak gdyby, zawsze będą mówić źle, ale jest również taka możliwość, o której Paweł też tutaj pisze, że jedni i drudzy będą dostrzegać swoją troskę i będą na siebie dobrze wpływać. Tak? Paweł o tym mówi, że uważaj jeden, uważaj drugi, postępujcie zgodnie z miłością i jeżeli rzeczywiście wszyscy chcą być posłuszni Bogu i chcą czcić Boga również jedząc i dziękując Bogu i nie jedząc, to jeżeli będą jeść i dziękować Bogu i nie jeść i dziękować Bogu, to będą robić to w takiej postawie, wtedy, żeby to rzeczywiście było podziękowaniem Bogu. Bo jeśli będzie to robione w sposób taki prowokacyjny, no to trudno powiedzieć, że to jest robione dla Boga. Prawda? Więc trzeba też zauważyć te niuanse takie, bo ktoś mówi, ja to dla Pana robię, tak? Ale jak to robisz? Robisz coś dla Pana, ale jak robisz? Jak to wygląda? Z jaką motywacją to robisz? I czasami się okazuje, że robimy coś ostentacyjnie, żeby coś zaprezentować, pokazać, wyeksponować w jakiś sposób to, ale to jest nasza promocja tak naprawdę, prawda? Jak się głębiej nad tym zastanowimy i tak bardziej szczegółowo, to czasami to wcale nie jest na chwałę Pana. To jest na chwałę naszą, to jest nasza promocja, nasze ja wychodzi wtedy, ale mamy taki listek figowy dla tego naszego, jak ja to mówię, cielesnego postępowania dla Pana. Tak? A tutaj jest bardzo ważne, że jeśli będziecie to robić dla Pana, to będziecie to robić z właściwą postawą, we właściwym czasie, we właściwej formie, tak, żeby to było zbudowaniem również dla innych. Wtedy będzie to również i chwałą dla Pana. Tak? Czyli postępujcie zgodnie z miłością. Szanujcie się nawzajem. Prawda? Tak to w kontekście trzeba też patrzeć, żeby to tak zrozumieć. Czyli postępowanie, dążenie do pokoju, do wzajemnego zbudowania. A tutaj jak gdyby w tej kwestii wiadomo, nie sprzeczać się, nie narzucać się, nie udowadniać swoich racji, nie wynosić się. To jest bardzo ważne. I wtedy będzie szacunek i wzajemne zbudowanie. Dalej, który werset mamy? Zobaczcie. 19 mieliśmy, a teraz? 20. Co mamy w 20?
Z powodu pokarmu nie niż dzieła Bożego.
Tak, z powodu pokarmu nie niż dzieła Bożego. A cóż to za dzieło? 20, 21, zobaczcie, bo to jest wytłumaczenie od razu. 20, 21, tak? Co to znaczy nie niż dzieła Bożego? Nie psuj sprawy Bożej, napisane jest w gdańskiej Biblii.
Aby nie być zgorszeniem.
Sprawa Boża mamy 17 i 18 werset. Co tam mamy napisane?
Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, tak? To jest priorytetem, to jest najważniejsze.
Kto w tym jest, dalej co czytamy, kto w tym jest?
Służy Chrystusowi.
Tak, to jest dzieło Boga. To jest dzieło Boże. Posłuszeństwo Bogu. To, co Bóg zrobił, dał i teraz ty w tym trwaj. Czyli nie niż dzieła Bożego, nie niż tego, żeby ktoś żył w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Bo jak on zaczyna, coś mu się tam w głowie pojawia, zaczynają się jakieś złe myśli, ty psujesz to, co dobre. A czym psujesz? No właśnie swoją postawą. Raz, że u siebie, dwa, że u niego. Czyli nie niż dzieła Bożego, nie gorsz brata, który jest słabszy w wierze, w tym sensie, jak tłumaczyliśmy, tak, który inaczej rozumie to, odnośnie podejścia do tych kwestii, które są sporne w tym miejscu, tak, czyli tej diety, świąt. Nie niż dzieła Bożego, nie gorsz brata, który jest słabszy, czy brata, który ma inne zrozumienie. nie ma pewności albo ma inne przekonanie, tak? A skoro nie ma pewności, to postępuje tak, jak ma przekonanie. On nie ma pewności, że ty robisz dobrze. No i jak, co zrobić, żeby nie niszczyć dzieła Bożego, tak? 22 werset, co my? Gdzie to wpiszemy tutaj? Którą rubryczkę wypełniamy teraz? 20, 21, 22?
No jeśli masz to przekonanie, to zachowaj je.
Która to rubryczka, jak według ciebie jest? Którą byś to
wypełniał? To tych, którzy mają to przekonanie. Że jest ta wolność, tak?
Mm-hmm, tak, czyli ci, którzy tam nie mają ograniczeń, tak? Mm-hmm. Mm-hmm. Czyli co on może zrobić, żeby właściwie się zachować?
Nie musi eksponować tego.
Tak, masz swoją pewność, możesz jeść, ok, zachowaj ją dla siebie, nie afiszuj się. Jedząc to, co może być zgorszeniem bratu. Nie afiszuj się. Nie afiszuj się. Zachowaj to dla siebie.
Bo szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre.
Tak. Jesteś szczęśliwy, no to zachowaj to szczęście dla siebie. Ciesz się. Ale sobie sam prywatnie. No i zobaczcie jeszcze ten werset pierwszy i drugi, tak? Co tam mamy?
23.
A 23, tak? Co jeszcze możemy wpisać w 23? Co proponujecie? No to już omawialiśmy tydzień temu odnośnie diety, ale co chcielibyście tutaj? Co proponujecie?
Bo troszeczkę tak w kontrze tak do tego 22, czy razem z tym drugim.
Bo tu mamy właściwą postawę jedni wobec drugich, już nie osobiste zachowanie, a relacje między jedni drugimi, czyli jeżeli masz pewność, tak, to możesz ją mieć dla siebie, ale nie afiszuj się z tymi. Tu już mamy jak gdyby tą kwestię odnoszenia się. Nie afiszuje się przed kimś, bo nie przed sobą, tak, czyli przed jakąś drugą osobą, tak, czyli tu konkretnie przed tym bratem, który... No ja mu pokażę, może on zrozumie. On właśnie nie zrozumie, tylko będzie jeszcze gorzej, tak? Bo ty sobie tak wymyśliłeś, że ty to taki jesteś wolny. Więc to jest też bardzo ważne. Bo niewłaściwa postawa może być po obu stronach, ale częściej jest wśród tych, którzy mają, uważają, że mają lepsze poznanie, tak? I oni wtedy często są tacy właśnie się wywyższający.
We wzajemnych relacjach może chodzić o to, że i też chyba o tym mówiliśmy, że twoja postawa może spowodować, że to afiszowanie się może spowodować, że ta osoba, która nie ma tego przekonania, ona jakby zmieni swoje postępowanie, ale nie z przekonaniem, tylko będzie to robić, ale bez przekonania, tak? Ale dlaczego zacznie to robić? No bo ty się jakby z tym afiszowałeś, to ty spowodowałeś, że ta osoba jakąś presję miała na sobie, zmieniła zdanie i co wtedy? No i
nie ma przekonania.
Nie ma przekonania i grzeszy, tak?
Sprowokowałeś to kogoś do czegoś. To... Tak, bo tu tych postaw jest kilka, słuchajcie. Jest osoby,
jedno z drugiego wynika.
Są osoby, które nie mają pewności i są wpływowe, tak? Tu jest jedna grupa. Ale wśród nich są również takie, które potępiają, osądzają tych, którzy jedzą wszystko. I to nie jest grupa, która jest wpływowa. To jest grupa, która nie mając poznania, uważa, że ma najlepsze. Tak? I wtedy osądza tych drugich, krytykując ich. Tak? To też jest bardzo ważne, że to nie jest właściwa postawa. A też jest druga strona, która uważa, że wie wszystko lepiej. I to jest wtedy konflikt, tak? bo są jedni, którzy uważają, że wiedzą, drudzy uważają, że wiedzą, a Paweł mówi o tym, że jeden wie więcej, drugi mniej z perspektywy Słowa Bożego. Dlaczego? Bo to, jaka jest rzeczywistość, mówią te słowa, w których Paweł mówi: mam od Pana Jezusa, że nie ma w sobie nic nieczystego. I to jest jak gdyby prawda obiektywna, tak? Taka Boża prawda, tak? I do niej się odnosi to, co Paweł potem pisze o tych dwóch grupach. Bo mamy pewien dogmat, czyli coś, co się nie zmienia. Paweł mówi: to mam od Pana i tak jest, że nie ma samo w sobie nic nieczystego. I to jest jak gdyby odnośnik do postawy jednej i drugiej. Ale to, co ci ludzie uważali, to już jest odrębna kwestia. I tu mamy różne postawy. I Paweł mówi, żeby się nie spierać o te kwestie. Żeby jedni i drudzy w miłości postępowali do drugich. W szacunku wzajemnym, mając świadomość, że jedzenie nie zbliża. Że z Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. W tym macie być posłuszni Bogu. To was zbliża do Boga. To daje wam właściwą relację. A nie to, co jecie, czy to, co... To, co świętujecie, w tym sensie chodzi o to, co Bóg dozwolił, tak?
W tym możecie się różnić.
Tak, w tym się możecie różnić. Dlatego pamiętajcie, dalej będzie pisał, żebyście razem się spotykali, wierzący z Żydów i z pogan. Za tydzień będziemy to omawiać. Będziecie musieli pamiętać o kontekście tego rozdziału. Dlatego, że pozostałe kwestie będą omawiać już inne, jak gdyby, elementy życia zborowego, że tak powiem, ale które będą, na które będą silnie rzutowały poglądy na to, co Paweł tu omawia. One były jednym z takich powodów niezgody między wierzącymi.
Ja miałem taką sytuację i to może właśnie taki przykład, jak może właśnie trzeba postąpić, bo pytanie. Ktoś pyta mnie o radę, tak? Jak postąpić z daną, nie wiem, rzeczą, którą ma w domu, czy z danymi jakimiś rzeczami w kuchni, jakieś tam, no, różne jakby sytuacje. I ja zgodnie ze swoim przekonaniem, z tym, co Paweł też mówię, ale jakby tu nie ma problemu, tak? Jakby no, ta osoba tłumaczy, dlaczego, bo to wynika z jej tam dawnego życia, że to może być problem. No ja ostatecznie mówię tak. Ja uważam, że nie ma problemu z tymi rzeczami, ale jeśli dla ciebie jest to problem, twoje sumienie cię gryzie, że jednak to ma jakiś związek z rzeczami, nie wiem, złymi, grzesznymi, które kiedyś robiłaś w przeszłości, tak? Wyrzuć to, pozbądź się tego i miej...
Zgodnie z sumieniem.
Tak, zgodnie z sumieniem. Ja mówię, i mi nic do tego, i ja złego słowa nie powiem, czy ty to zostawisz, czy ty to wyrzucisz i tak dalej. Ale równie dobrze mogę powiedzieć, a przestań w ogóle, co tam twoje sumienie, nie martw się, Biblia mówi, nie ma nic, co jest, no i wtedy to by było złe.
Albo zostaw to.
Złe. To by było złe. A tak lepiej zrozumieć tę osobę. Być może ta osoba za rok czy za dwa na podstawie studium Słowa Bożego uzna, że faktycznie, może to było gdzieś tam na wyrost i tak dalej, ale w tym momencie dla niej jest to ważne. Więc trzeba porozmawiać i wtedy to nie jest sprawa grzechu, to nie jest sprawa, że ktoś pyta, czy ja mogę grzeszyć, czy nie mogę. No sprawa jest prosta.
I to co Rafał opowiada, to już jest taki troszeczkę... Takie bardziej właśnie ogólne zastosowanie,
tak, tak,
którego kanwą mogłoby być ten fragment, tak?
Bo
nie mówi on dosłownie o świętach innych niż te, o których tu jest mowa, ale możemy wyciągnąć pewną lekcję, tak jak też
tak, to już jest taka...
z ksiąg Soboty Mojżeszowych wyciągamy pewne lekcje. Tutaj też spróbujemy właśnie coś takiego.
Chodzi o postawę teraz, tak, nie? Patrząc na postawę tutaj, jaka jest w tym kontekście, też jaką my mamy postawę względem różnych sytuacji, w jakich się
znajdujemy. Zobaczcie jeszcze werset ten drugi, pierwszy i drugi, tak? 15 rozdziału.
A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba.
Tak. My, którzy jesteśmy mocni, tak, którzy uważamy, że wiemy wszystko, powinniśmy znosić słabości słabych. Więc jeżeli ty uważasz, tak, że ten brat, czy to, czy tamto, tak, to Bądź wyrozumiały.
Bądź wyrozumiały.
Bo w tej kwestii możesz być wyrozumiały, bo to nie rzutuje na życie religijne wprost. Natomiast twój brak wyrozumiałości może rzutować na jego życie religijne. Bo dlaczego? On może zacząć grzeszyć złym myśleniem o tobie. Albo zacznie cię kopiować bez przekonania. Albo dojdzie do wniosku, że on jest okej, a ty nie. I nagle się okazuje, że to, co teoretycznie nie ma znaczenia, zaczyna mieć znaczenie pośrednie, bo wywołuje pewne reakcje, które już się bezpośrednio przekładają na posłuszeństwo Bogu. Bo jak ktoś się gniewa jeden na drugiego, to już się przekłada bezpośrednio. Jak ktoś się obraża, tak jak ktoś jest nerwowy, że ktoś po prostu chce w niebiblijny sposób pewne rzeczy zrobić, to już się zaczyna problem. I niby rzecz zupełnie błaha, bez znaczenia, wywołała coś, co wywołuje lawinę potem grzechów. Prawda? Uważaj. Mocni powinni znosić słabości słabych. Nie szukać tego, co się podoba Bogu. Nie szukać swego. A często szukamy tego, co nam się podoba. Nawet jak mówimy, że nie szukamy, to szukamy. I tu trzeba uważać. Każdy ma szukać tego, co się podoba bliźniemu ku
zbudowaniu.
Przede wszystkim jego. A nie swojego. Prawda? A ten drugi, jak będzie tak samo robił, no to będzie
to wszyscy
Królestwo Boże. Królestwo Boże będzie. No, ale tak nie robi, więc jeszcze nie ma. Tak całkiem, nie? Możemy mieć w sercach Królestwo Boże, ale już w relacjach ono nie zawsze jest. Niestety. I tego uczymy się cały czas, prawda? Także taką mamy tutaj, słuchajcie, lekcję. Wyciągnijmy wnioski jakieś. Czyli mówimy o pewnych grupach wierzących, tak? W kontekście już wiemy o jakich. I teraz jaka ma być postawa między nimi? Jaka ma być postawa między nimi?
Nie należy osądzać w tych kwestiach jedni drugich.
Tak.
Bo ten sąd należy do Chrystusa, tak?
Zwłaszcza, że mamy.
Każdy ze swojej postawy zda sprawę Bogu.
Że można i w ten sposób oddawać Bogu chwałę, robić to tak, żeby to się mu podobało. Więc tym bardziej ma być jedność i jednomyślność w tych rzeczach, które są ważne w sprawiedliwości, w pokoju, w radości, w Duchu Świętym, w służeniu Chrystusowi, ale w tym, czego sam Pan nie potępia, abyśmy też nie potępiali innych.
Co pielęgnować? Jaką myśl pielęgnować? Co pomaga? Popatrzcie. Co w kontekście tego rozdziału. Co pomaga?
Szukanie dobra brata, siostry.
Ale też w kontekście czego? Właśnie, że on jest kim? Właśnie, bratem czy siostrą, tak? Czyli tego, za którego umarł Chrystus. Ja mam przebaczone grzechy.
On też.
Więc szukam jego dobra, bo jesteśmy z jednej rodziny. Tak? Czyli ale pielęgnować świadomość, że za tych drugich braci też umarł Chrystus, tak? Nie afiszować się ze swoimi wolnościami, jeśli to ma być powodem do
skruszenia.
A też obopólny szacunek, czyli ci, którzy też mają te ograniczenia, nie potępiają tych, którzy nie mają, bo uważają ich za gorszych. Czyli szacunek z jednej i z drugiej strony. obopólny szacunek w tej kwestii. Każdy ma patrzeć, tak jak mówiliście, na dobro drugiego, aby być zbudowaniem. Czyli co, można to osiągnąć? Tę jedność, pokój taki? Można osiągnąć. Bo to jest jeden z aspektów jedności, jednomyślności. Ale co trzeba? Odpowiednia postawa. Nie upierania się przy swoim w kwestiach, które są nieistotne. Nieistotne z perspektywy duchowego życia. A co jest ważne w jedzeniu? Co jest duchowe w jedzeniu?
Przekonanie.
Okej, okay, słyszę. Ja pytam, co w kontekście tego rozdziału jest duchowe w jedzeniu?
Że może być zgorszenie.
Tak.
Jeszcze, to już powiedzieliśmy. Jeszcze jedna rzecz chciałbym, żebyście zauważyli. Bezpośrednio jedzenie. Jak może wpływać na życie duchowe? O czym nie wolno zapominać?
Odnosić się ze swoją wolnością jedni.
Też? To już było. Jeszcze jedna rzecz.
Chciałem podziękować za mnie.
Szósty werset. No, dobrze było.
Podziękować.
Podziękować.
Czy się nie je, czy się nie?
Dziękować Bogu, tak? Za to, co dostałeś.
Tak.
Tak. Że tak jak praktykujesz, dziękuj Bogu za to, co masz. Bądź wdzięczny. I to się Bogu podoba. Bądź wdzięczny za to, co masz. Pamiętajmy, żeby zawsze dziękować Bogu za to, że mamy kiedy odpocząć, za to, że mamy co zjeść, bez względu na to, co jemy. Dziękujmy Bogu. Tak? Dziękujmy Bogu. Pomijam wszystkie inne aspekty i niuanse diety, jedzenia, czasu, w których żyjemy. Pomijam to. Tak? Żeby ktoś tam nie wyciągnął błędnych wniosków, nie spłycił tego na maksa, co ja mówię. Ja mówię dziękować Bogu za to, że mamy co jeść. Tak? Mamy jak odpocząć, bo nie wszyscy mają. I to zawdzięczamy Bogu. A to, co wybieramy, to już jest inna kwestia. Okej, okay. Czy macie jeszcze jakieś wnioski, byście chcieli dodać? Ja bym chciał jeszcze dwa wersety, żebyśmy też przeczytali, ale czy tu do tego mielibyście jeszcze jakieś spostrzeżenia? Jeśli nie, to zobaczmy jeszcze Jakuba, 4 rozdział, 1-2 werset. Zobaczmy, co słowo jeszcze w dwóch miejscach mówi o kłótniach i sporach. Bo tu też kwestie sporne, to są też kłótnie pewne.
Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie.
Aha. Tam inny był troszeczkę podłoże tych sporów, natomiast one same w sobie co powodowały?
Właśnie.
Podział.
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 Podział. Grzech się pojawił. Przez kłótnie i spory pojawiał się grzech. Zobaczcie, 1 Koryntian, 3 rozdział, 3 werset.
Gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skąd bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały?
Skoro,
przepraszam. To czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki?
Tak, Paweł mówi jeszcze raz, jacy jesteście?
Cieleśni.
Przeczytaj werset.
Jeszcze raz. Jeszcze jesteście
cieleśni? Jeszcze. Chciałem położyć ogromny nacisk na słowo jeszcze. To nie jest tak, że wzrastamy w wierze i ktoś nam mówi, no bracie, siostro, cielesna jesteś. Tak? No już tak mówię skrajnie, tam daje nam delikatnie do zrozumienia pewne rzeczy, że no może nie do końca tak właściwie postępujesz. I może się wtedy pojawić taka postawa, właśnie taka właśnie postawa, która jest konsekwencją takiej cielesności. Bo jestem grzesznikiem, a co, nie wolno mi? Tak, możemy tego nie powiedzieć wprost, ale pojawia się taka pewna irytacja, bo zostało uderzone to, co jest prawdą, bo gdybyśmy tacy nie byli, to nie byśmy się nie irytowali. Tak, bo nawet może nigdy by nam nie powiedział. Ale to jest właśnie to, jeszcze jesteście cieleśni, więc im, jak, tak jak dużo jest w nas takiej właśnie postawy niewłaściwej, to też te słowa, Paweł mówi jeszcze, oni mieli o sobie dobre mniemania, Paweł mówi jeszcze, czyli to jeszcze w was zostaje. Nie pozbywacie się tego we właściwy sposób, we właściwym tempie. Jeszcze jesteście cieleśni cały czas, bo pojawiają się między wami te spory, to wszystko, taka te wasze ja dochodzi do głosu, tak, jeszcze jesteście cieleśni. Więc to słowo jeszcze, moja interpretacja, bo Paweł w kontekście listu mówi, żeby takim nie być. Tak? To słowo jeszcze pokazuje, że ich wzrost duchowy nie jest taki, jakby mógł być, chociaż im się wydaje może inaczej, ale że ten progres powinien być. To nie jest tak, że my żyjemy i naszym usprawiedliwieniem jest to, że jesteśmy cieleśni. Paweł nie mówi, cieleśni jesteście. Jeszcze jesteście cieleśni. Wciąż jesteście cieleśni, chociaż mogłoby się wydawać, że już tam tego powinno być dużo mniej. Tak? Czyli te spory, takie kłótnie, nie tylko w zgromadzeniu, bo to jest tak, że nie jest tak, że my na co dzień to jesteśmy tacy super, hiper anioły i anielice, a w zborze się zaczynają kłótnie, tam się w zborze zaczynają. Nie, tam widać, że w domu było nie halo. W domach były problemy i one co? Się przenosiły na zgromadzenie. W pracy było nie tak. I to się przenosiło na zgromadzenie. Z codziennego życia wnosiło się problemy do zgromadzenia. I w jedni bardziej to hamowali, drudzy mniej, ale problem nawarstwiał się i również pojawiał się tam, bo tam też były różne zdania na różny temat. Prawda? Więc te spory prowadziły do różnych złych rzeczy, tak jak i tu Paweł mówi, co? Pomijajcie kwestie te sporne, zostawcie je. Szukajcie tego, co buduje bliźniego, tak? Więc to też jest bardzo ważne, że postawa cielesności ma swoje odzwierciedlenie w postawie, jaką mamy, w naszym zachowaniu, tak? Jak dużo jest w nas jeszcze cielesności, a gdzie już jej nie ma? Jak często jesteśmy we właściwej postawie, znajdujemy się we właściwej postawie, a jak często znajdujemy się w postawie niewłaściwej? Jakie to są części? Czego jest więcej w naszym życiu? Co jest bardziej standardem? Bo może się okazać, że właśnie tej takiej postawy niewłaściwej jest więcej. I kiedy przychodzimy do zboru, to przychodzimy wtedy, kiedy wszystko jest ok, bo jak się coś dzieje nie tak, to wolimy nie przyjść do zboru. Dlaczego? Żeby nie wylazło. Tak? To wolimy się nie pojawiać. Pamiętajmy o tym, że przed Bogiem się tego nie ukryje. Że to jest wszystko bardzo ważne, że nasze życie codzienne przenosi się na życie duchowe, na życie zborowe, też bardzo ważne. Nie uciekniemy od tego. Tak samo tutaj Paweł mówi, nie zostawiajcie oddzielnie, no bo rozwiązaniem byłoby co? Jedni sobie, drudzy sobie, nie ma konfliktu. Jedni w tej tradycji, drudzy w tej tradycji, okej. A Paweł mówi, nie, przyjmujcie, nie wdając się w spory, bądźcie razem. I to jest jak gdyby istota. Wtedy jesteście w stanie szukać miłości wzajemnej. Kiedy jest teoretycznie możliwość konfliktu, a wy szukacie
zrozumienia
razem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Każdy no, musi badać tak, swoje postępowanie, żeby rozsądzić. Zastosowanie. To, co już Rafał powiedział, tak, też, czy czy potrafisz zrozumieć obawy i obyczajność innej osoby? Bo czasami jest tak, że to, co tobie nie przeszkadza, może przeszkadzać komuś innemu, tak? I to nie jest nie ma bezpośredniego przełożenia na życie duchowe, ale może wywołać w drugiej osobie złe skojarzenia, bo on sobie to źle zinterpretuje, tak? Czy potrafisz unikać takich sytuacji? Czy potrafisz być dyskretny, delikatny w stosunku do osoby, której niekoniecznie dobrze znasz, tak? Bo już jak z kimś tam zjedliśmy, nie wiem, szklankę soli, to już możemy więcej jak gdyby pokazać, tak? Bo ten człowiek już nas zna, druga osoba. Ale czasami jest tak, że kogoś poznajemy i wtedy bądźmy delikatni, zrozumiejmy pewne rzeczy, że też stykamy się z osobami, które mają różne poglądy. To tak troszeczkę luźno ten jak gdyby fragment próbuję wam pokazać, ale to jest bardzo ważne, bo nasza delikatność również ma przełożenie na relacje z tą osobą. Bo nie wszyscy są tacy, wiecie, zresztą mało jest osób, które są bardzo odporne od których się wszystko odbija. Najczęściej jesteśmy takimi mimozami, które łatwo urazić i z tym też trzeba walczyć, ale warto o tym pamiętać, że nie zawsze możemy coś palnąć, coś powiedzieć i już jest kłopot, tak? Miejmy to, szukajmy dobra bliźniego. Czym się kierujesz właśnie w relacjach z braćmi i siostrami? Bo lepiej, gorzej nam tu, słuchajcie, wychodzi. Ale jeżeli będziemy chcieli o tym pamiętać i będziemy starali się to pielęgnować, to mniej gaw będziemy w życiu popełniać. Zwyczajnie, mniej gaw po prostu, słuchajcie, mniej gaw. Jak traktujesz braci o innej obyczajności? Może nam to się nie za często zdarza, ale też czasami jest tak, że spotykamy wierzących z innych krajów, może rzadziej, częściej, ale czasami się tak zdarza i różna jest obyczajność, słuchajcie. Ja nie mówię, żeby tutaj praktykować obyczajność z innych krajów, która nie jest u nas praktykowana, bo czasami te obyczaje są tak skrajne, że w innych krajach są uważane za chamstwo, ale ja mówię o takiej delikatności w stosunku do innych osób. Czasami może będziemy mieli kontakt właśnie z kimś takim, to pamiętajmy, że to jest ważne, że musimy pamiętać, nie wszyscy mają takie zwyczaje jak ja w domu, my, tak? Że może ktoś mieć inną obyczajność, może ktoś mieć inne i to nie ma przełożenia na życie duchowe, ale może spowodować, że relacje mogą się popsuć, tak? Bo ktoś będzie czuł się zwyczajnie urażony. Nie ma o co, ale on tak ma. Prawda? Więc pamiętajmy też o tym. Czy patrzysz na dobro drugiej osoby, czy afiszujesz się ze swoimi tak poglądami, czy na dobro innych patrzysz? Bo czasami jest tak, że możemy być bardziej dyskretni w pewnych swoich kwestiach, a czasami nie. Czasami lubimy wyskakiwać ze swoim zdaniem, chociaż ono wcale nikogo nie obchodzi, tak? A czasami nie, czasami zostawić, tak? Czy po prostu patrzysz na dobro drugiej osoby? Szeroko rozumiane dobro. Szeroko rozumiane dobro. Czy dążysz swoją postawą do konfliktu czy do pokoju? Też takie trochę ogólne może stwierdzenie. Czy dążysz swoją postawą do konfliktu czy do pokoju? To jest ważne, słuchajcie. Warto sobie takie pytanie zadać. Czy moja postawa dąży do konfliktu w rozmowie? Czy do pokoju? Czy łagodzę spory, czy częściej je wzniecam? Czy częściej łagodzę spory, czy częściej je wzniecam? Może takie pytanie będzie lepsze, bo nikt z nas nie jest wolny od wszczęcia sporu, ale też pewnie wiele razy nam się udało załagodzić spór. Pytanie, jaka postawa jest nam bliższa? Nie, która powinna być nam bliższa. Nie, 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 nie. Która jest nam bliższa. Bo to jest różnica. Bo która powinna być, to my wiemy. Ale która jest w życiu? O, to jest pytanie. Także taki, wiecie, materiał do przemyślenia. Na motywach tej lekcji troszeczkę wnioski, zastosowanie dałem. Aczkolwiek dosłownie ciężko jest to nam przyjąć, bo nie jesteśmy w tej konkretnej sytuacji. Nam to troszeczkę jest taka może trochę obca ta konkretna sytuacja, kiedy wierzący są z Żydów, z pogan, tak? ale w pośredni sposób bardzo łatwo się zastanowić nad swoją postawą, czy, bo czasami jest tak, że prowadzimy spór o rzeczy, które nie są istotne z perspektywy jedności w Chrystusie, wzrostu w wierze. Czasami to są różne takie rzeczy.
No mi taki przykład przychodzi cały czas, bo jest to żywe w tym momencie, maseczki. Byłam też w zborze, tam to inaczej wygląda.
Wiesz co, nie mówię. Nie.
Ale widzę, że też czasami jest to powodem do takich międzywierzącymi.
Wiesz co, nie idź w to, bo to nie jest ten temat. Nie? Taki pojawił ci się temat, ale moim zdaniem on kompletnie nie ma nic wspólnego z tą lekcją. Ja bym tego nie brał. To jest odrębny temat, można o nim godzinami rozmawiać, tak? Bo akurat jesteśmy w temacie, może za jakiś czas to już będzie temat przebrzmiały, bo coś innego będzie. Natomiast ja mówię tu o zupełnie innych kwestiach. Ja mówię tutaj o kwestiach naszego egocentryzmu, naszego patrzenia na pewne nawet kwestie jedności, bycia razem, tak? Na kwestie codziennych rzeczy, o których rozmawiamy, a które w jakiś sposób mogą rzutować na nasze życie duchowe. Rozumiesz? Rozmowy nasze, które nawet czasami toczymy, kiedy ktoś nam opowiada o tym, jak robi coś, jak pracuje, jak coś tam, i my tak widzimy, pomyślimy sobie, że on tam jakieś takie ograniczenia sobie wprowadza, może on tam czegoś nie rozumie. I to może znaleźć ujście w naszej postawie, jak będziemy tą osobę traktować. I my mu zaraz będziemy mówić, co on ma robić. Tak? On popatrzy na nas i zacznie robić to, co my, i wcale nie musi to dla niego być dobre. Tak jak Rafał podał przykład jakiejś tam osoby, która niekoniecznie musi to zrobić. W jej wypadku może to być wręcz szkodliwe, tak? Bo ktoś uważa, że to nie jest groźne, tak? A ktoś uważa, że dla niego może być, bo on jak gdyby miał z tym, sparzył się na tym, tak? Nie przychodzi mi żaden konkretny przykład do głowy, ale to nie oznacza, że na przykład na następnej lekcji nie podam wam takiego przykładu, bo mi jakiś przyjdzie do głowy, żebym mógł podać go jako przykład, ale te ogólne zasady, które wam podałem, mogą być takim podkładem, kiedy jakaś sytuacja się wydarzy, która rzeczywiście będzie odzwierciedleniem tej kwestii w jakiś sposób, to tak jak już nieraz mówiłem i pewnie sami wiecie, Bóg w odpowiednim momencie przypomni wam te fragmenty, które już przestudiowaliście, i będziecie wiedzieli, że w tym momencie trzeba je zastosować. Że to, o czym rozmawiacie, i to kwestia, nagle się rodzi jakiś dziwny spór, a wy sobie pomyślicie, ale to nie ma nic wspólnego, to za chwilę zaraz się pokłócimy o nic. Zostawiam to. I będziecie wiedzieli już, że to jest właśnie dobra postawa, że nie trzeba drążyć tego tematu.
Takie pytanie można jeszcze na zastosowanie postawić. Czy częściej gasisz pożary, czy dolewasz oliwy do ognia?
No. Czy łagodzisz spory, czy je zniecasz? Właśnie innymi słowy, tak metaforycznie właśnie to, co mówi Rafał, tak? Czy dolewasz oliwy do ognia, czy gasisz spory? To jest właśnie to, czy łagodzisz spory, czy je wzniecasz, gdzie uczestniczysz w czymś, tak? Bo czasami ktoś próbuje swoją, nawet w zwykłej dyskusji w zgromadzeniu, tak jak potem rozmawiamy, na jakiś temat zupełnie niezależny, i czasami jest tak, że spór się pojawia przez to, że każdy swoją rację próbuje udowodnić. A przed chwilą studiowaliśmy Słowo Boże, i to nie jest temat ze Słowa Bożego, ale co on może spowodować? Że wyjdziemy stąd i niekoniecznie będzie sympatycznie, tak? Dlaczego? Bo nikt nie chciał ustąpić w rozmowie. To jest zwykła rozmowa nawet. Może nie dosłownie to, ale to są właśnie takie rzeczy wtórne, które, w których możemy mieć różne poglądy, tak? Na jakiś tam temat.
Nie mogę jeden przykład taki ponadczasowy podać. Jedni uważają, że można pójść do kina na jakiś dobry film, choć to tak do końca nie wiadomo nigdy, a drudzy uważają, że nie. I nie ma co się o to kłócić jedni z drugimi, tak? To są takie sprawy. Zostawmy to o sumieniu każdego brata czy siostry, tak? Jeden może nic innego poza kinem nie widział i chodził, wiecie, po 200 razy w roku do kina. Jak się nawrócił, to po prostu powiedział: dość, ja już nigdy tam więcej nie pójdę. I nie. W porządku. To jest twoje. Ale nie musisz od razu narzucić swojego poglądu wszystkim innym, bo ktoś raz czy dwa razy w roku pójdzie na jakiś film biograficzny, ktoś, czy jakiś tam inny, to, prawda?
Nawet niezły przykład.
To ja uważam, że on często gdzieś tam się pojawia. Już nie mówię o telewizorze w domu, czy on może być, czy nie. Ty nie masz? Chwała Bogu. On ma, ale dobrze go
ale jak
używa.
Ktoś uważa, że to jest strata czasu i wiesz, że on jest pod tym względem taki, to nie mów mu za każdym razem: fajny film wczoraj widziałem.
Dokładnie, dokładnie.
Bo co go drażnisz, tak? No, nawet
ale czasami nawet możemy wyciągnąć gdzieś tam mylne wnioski, bo nawet samo w sobie gdzieś u kogoś nie ma telewizora, a u kogoś jest, to jeszcze nic nie znaczy. To jeszcze nic nie znaczy, prawda? Trzeba pobyć z człowiekiem, z bratem, siostrą, zobaczyć, bo być może w życiu tego brata czy siostry problem faktycznie jest. Jak pobędziemy z nim dłużej, częściej...
I dla niego to może być problem.
Tak, może wtedy trzeba nawet...
To może być dla niego
pułapka. A może się okazać, że tego problemu nie ma, tylko on jest w mojej głowie tylko. Więc jak gdyby, żeby też nie wyciągać wniosków zbyt szybko i też pewne rzeczy zostawić. Te rzeczy, które nie mają związku z grzechem. Bo jeśli mają, to mamy zupełnie inne miejsca
tak,
w Biblii, które mówią o napominaniu.
I one nie mają bezpośredniego przełożenia na życie duchowe. Dlatego cały czas te święta rzeczone tydzień temu, one mają proste przełożenie na życie duchowe, więc tu jest próba u wklejenia kwestii duchowych tam, gdzie ich nie ma takich. Natomiast to są rzeczy jak gdyby oderwane bezpośrednio od życia duchowego, bo pośrednio też są związane, bo jeden coś tam obejrzy i po nim spłynie, po drugim nie. Jednemu będzie to pułapka, bo on zacznie od jednego, a skończy na ciągłym siedzeniu przed jakimś tam ekranem, tak? I straci na tym jego życie duchowe.
Dokładnie.
A tamten dla niego obejrzał, no to obejrzał, no i potem sobie za jakiś czas poszedł, ale on nie musi siedzieć ciągle. Więc to też bardzo indywidualna sprawa. I zaznaczam, to co wspomniał Rafał, ale też to co ja mówię, traktujmy to jako na motywach.
Tak, tak, luźne.
To są luźne wnioski pośrednio, które można wyciągnąć. One nie wynikają bezpośrednio z tekstu. Ale uczymy się pewnej postawy. I za tydzień, jak będziemy rozważać kolejny rozdział, to będziemy kontynuować właśnie tą postawę, która jest postawą wsparcia dla innych. Pielęgnacji społeczności świętych. Czym ona się objawia, czym ona się nie objawia. Również na podstawie wierzących z Żydów i z pogan, którzy w Rzymie powinni się spotykać, a niekoniecznie cały czas tak było.
No właśnie, bo pamiętajmy na kontekst całego listu.
Dokładnie. Okej, to pomódlmy się.